Zmęczone już jesteście, ale Danusia zadecydowała, mówi, może już ominiemy ostatni wykład, ale ona mówi nie, ona prowadzi, jestem jej podległa. Ostatni wykład, który będę starała się z wami podzielić, nie jest taką łatwą sprawą, ponieważ tytuł tego wykładu, tego przemyślenia jest Przemoc a rodzina chrześcijańska. Bardzo nam nie pasuje takie coś, przemoc a rodzina chrześcijańska. Nie ma to spójności biblijnej, ale jednak w naszych domach, w naszych rodzinach możemy dostrzec pewne aspekty, gdzie Boże prawo zostaje nadwyrężone i postaram się, abyśmy uwidocznili to i co Bóg mówi na ten temat. Przemoc to jest każde działanie zmierzające do przyjęcia kontroli nad inną osobą za pomocą zastraszania, upokarzania oraz słownej lub fizycznej agresji. Czasami myślimy, że przemoc tylko może być fizyczna. Nie, ona może być także słowna. Jest to kontrola nad życiem drugiego człowieka za pomocą zastraszania. Potocznej nazwie w świecie bardzo często ostatnio jest uwypuklony wątek, gdzie się dzieje w zakładach pracy, mówimy wtedy o mobbingu. I powiem wam, że jak szef już słyszy, że stosuje mobbing, to zaczynają mu się oczy troszeczkę zapalać, żeby zapanował nad swoimi cechami charakteru, które by godziły w człowieka. Jak już wcześniej wspominaliśmy, wolą Bożą jest, aby mężczyzna i kobieta, jeżeli razem żyją i mieszkają, to wolą Bożą jest, żeby tworzyli małżeństwo. W chrześcijaństwie nie ma wolnych związków, bo Biblia o tym nie mówi. Jeżeli mężczyzna żyje z kobietą i mówią, że są chrześcijanami, trzeba modlić się, żeby zrozumieli, że to jest tylko para i związek partnerski, a nie małżeństwo takie, jakie Pan Bóg sobie by upodobał. Prawdy Boże odzwierciedlają nam Bożą naturę. Boża natura, Boży charakter to między innymi jest miłość, pokój, jedność, uprzejmość, przebaczenie, radość. Jak zauważyłyśmy, czytając te słowa, jest to także uwypuklone w owocach Ducha Świętego. I te cechy Bożego przykładu powinny dominować w naszych małżeństwach. Miłość, pokój, jedność, przebaczenie. Jeżeli jedno z małżonków niszczy wyżej wymienione przymiotniki, które tutaj użyłam, używa przemocy słownej, no nie daj Boże fizycznej, to narusza Boże prawo, Boży obraz małżeństwa. Naruszenie tego Bożego prawa i tego Bożego przykazania daje nam zauważyć, że do danego małżeństwa wkradł się grzech. Boże prawo może być naruszane zarówno przez mężczyznę, jak i przez kobietę. Przemoc domowa musimy nazywać rzecz bardzo otwarcie. Jesteśmy tutaj po to, żeby się nawzajem wzmocnić, nauczyć i cokolwiek zrozumieć na ten temat. Przemoc domowa w małżeństwie chrześcijańskim jest nazywana grzechem. I teraz osoba, która czyni przemoc w domu, powinna być zachęcona, aby pokutować z tego i nie wprowadzać grzechu do małżeństwa. Stosowanie przemocy fizycznej, Biblia mówi, że to jest grzech. Stosowanie przemocy emocjonalnej, grzech. Stosowanie przemocy seksualnej, grzech. I teraz co nazywamy przemocą seksualną? Przecież w małżeństwie wszystkie rzeczy zależą od tego, w czym małżeństwo ma upodobanie. Jeżeli jest mąż i żona i uzgodnią sferę intymną, tak jak Biblia mówi, to że będą razem to czynić w kontekście Biblii. Mówię, nie mówię o jakichś sprawach wyuzdanych, to nie będziemy nazywać to przemocą. Gorzej jest, jak żona zmusza męża do rzeczy, które on nie aprobuje i odwrotnie. To już jest przemoc. Prawidłowość w tej intymności byłoby, prawidłowość jest wtedy dobra, kiedy dwoje ludzi, w tym wypadku małżonków, zaakceptuje sprawy wykraczające, że tak powiem, poza normalność i akceptują to siebie nawzajem, ale tak, jak mówi Słowo Boże. Kiedy te grzechy zaczynają się wkradać do naszego małżeństwa i widzimy, że z tych czterech aspektów coś zostaje nadwrężone, wyznajmy to przed Bogiem, ale kto wyzna? Czy ta osoba, która stosuje przemoc, czy ona to dostrzega? Bo jeżeli wyznajemy przed Bogiem, to Pan Bóg nas pokieruje dalej i odpuści nam to i będzie nam wskazywał dalszą drogę. Pozwolę sobie wypuklić pewne cechy osoby, która stosuje przemoc w małżeństwie. To samo się dotyczy mężczyzn i kobiet, tylko może dla mnie jest wygodniej obrazować może wyrazem, że to dotyczy męża, ale miejmy to w umyśle, że to samo dotyczy mężczyzn i kobiet. Osoba stosująca przemoc obwinia swoją ofiarę o problemy w małżeństwie i nie bierze odpowiedzialności za swoje czyny. Taka osoba chce znać każdy ruch, będę operowała tu może, no może mąż, każda taka osoba, która stosuje przemoc, chce znać każdy ruch żony i izoluje ją od otoczenia, od przyjaciół, od sióstr, od braci, ponieważ dana osoba musi być pod kontrolą tego, który stosuje przemoc. Cały czas mówimy o chrześcijaństwie. Proszę, żebyście tak sobie zobrazowały, czy to jest w naszych domach. Taka osoba, która stosuje przemoc słowną, krytykuje wygląd ofiary. Nie wiem, czy żeście się z tym spotkały. Na przykład żona mówi do męża, co chwila słyszy to mąża, co ty, jak ty wyglądasz, a jesteś za gruby, a wiesz co, a ogol się, a tamten brat wygląda lepiej. To jest przemoc słowna. Nie możemy tego czynić. I tak samo mąż do żony. No wiesz, byś się wzięła wreszcie za siebie, jak ty wyglądasz. Jest to też przemoc słowna. Ja tak prozaicznie podaję, jak ty wyglądasz, ale to, co godzi w człowieka i krytykuje go, czy to w sferze podważa się jego intelekt, obojętnie kto może to czynić. Może nawet i siostra w zborze do ciebie podchodzić i co chwila wytyka ci tylko twoje wady i cię krytykuje. Ona stosuje przemoc. Ona grzeszy. Ale cisza, jak mówię o grzechu. Mężczyźni mają to do siebie, że mają, kiedy stosują przemoc, mają generalnie złą postawę do kobiet. W ogóle generalizują, bardzo lubią słuchać o uległości kobiet. Na grupach wsparcia, jak ludzie uzależnieni zaczynają pomału poznawać Jezusa Chrystusa i pomału taką głosimy im Ewangelię od podstaw, kiedy doczytają się w Słowie Bożym o uległości żony, słuchajcie, to aż chodzą z tą Biblią i tej żonie podtykają, bo nieraz małżeństwa przychodzą na grupę. Widzisz, to tu jest napisane o uległości? Masz taka być, bo jak nie, to złamiesz prawo Boże. Tak bardzo mężczyzna lubi, żeby kobieta była uległa. Z drugiej strony jest tak, że my chrześcijańscy mężowie też mają nieraz problem z uwypukleniem, że kobieta ma tą samą wartość przed Bogiem, co i mężczyzna, i też wymagają od żony uległości, tak niby jak mówi Słowo Boże, ale to nie jest tak, bo jeżeli mąż miłuje żonę tak jak Chrystus umiłował Kościół, to każda żona będzie podległa takiemu mężowi, prawda? Ale nieraz jest tak, że mąż nie miłuje żony, a mówi, że miłuje Chrystusa i wymaga od niej uległości takiej, jakiej by sam od siebie nie wymagał, i nią manipuluje. Taka osoba mówi negatywnie o naszych przyjaciołach, o naszej rodzinie. Nie wiem, czy się spotykacie. Tam, gdzie jest przemoc emocjonalna, to mąż mówi do żony, no ta twoja matka to do niczego. Spójrz, jak ona wygląda. Ty byś taka sama, stara i gruba. Zobacz, jak ona się wyraża. W chrześcijaństwie nie powinno być takiego czegoś, bo Biblia mówi, szanuj rodziców swoich, szanuj ojca i matkę swoją. To jest też przemoc słowna. Dlaczego ja to mówię? Zaraz pojedziemy dalej, bo my możemy powiedzieć stop, mamy swoją wartość. Będziemy jeszcze o tym mówić. Osoba, która stosuje przemoc, mówimy o chrześcijaństwie, z byle czego wpada wściekłość. Tak jak Nabal. On od razu się złościł. Nawet jest taki opis, zapomniałam, gdzie to jest napisane, mam to w głowie. Aha, Kain i Abel, dwaj bracia i potomkowie Kaina. Kain był złośnik, on bardzo się nawet na Pana Boga rozgniewał, że nie została przyjęta ofiara. Zadziwiające, że jest napisane, że rozgniewał się na Pana Boga. I on potem miał syna Lemeacha i jest napisane, że Lemeach mówił, nawet niech ktoś tylko mi zrobi sińca, to ja już będę siedmiokrot złośliwy do niego. Patrzcie, jak to też bierze się pierwowzór od swojego ojca. Nieraz się mówi, jaki ojciec, taki syn. Są pewne symptomy, które nas dotykają. Taka osoba, która stosuje przemoc emocjonalną, uważa, że dał Bóg prawo do stosowania dyscypliny, kiedy tylko ofiara zrobi coś niestosownego. Czy to w domu, czy w zborze. Osoba, która chce górować nad wszystkimi i rządzić, że tak to określę, nie z ramienia Bożego urzędu, gdzie się stosuje dyscyplinę zborową, tak jak Biblia mówi, tylko z ramienia, powiedzmy, manipulacji i przemocy, to upatruje sobie ofiarę i cokolwiek ona zrobi, wykracza poza normy Boże, to już tak czyha. Aha, i znowu zrobiłaś coś nie tak. Uważaj, bo cię zaraz Pan Bóg skaże. Nie przychodzi z zachętą, tylko zaraz daje klapsa. Nieraz jest tak w naszych zborach, że człowiek upada i pokutuje przed Panem Bogiem w swojej komorze i Pan Bóg mu dawno przebaczył już. Ale my jako zborownicy czekamy, kiedy on poniesie karę za grzechy. A jak się lekko już podnosi, to jeszcze podchodzimy i Bóg go z powrotem plecy. Leż w tym błocie, co? Nie za szybko się podnoś. Nie, bo ja nie widzę u ciebie tej pokuty. Jest to niedobre, bo my nie wiemy, czy ta osoba już prosiła Pana Boga o przebaczenie. Patrzymy na jej życie, niech pomału wzrasta. Powtarzam, napominanie polega na tym, żeby z miłością dać zachęcenie do powrotu do życia bogobojnego. Taka osoba, która stosuje przemoc emocjonalną, obwinia ciągle innych za swoje problemy. Kiedy mamy grupę, gdzie ludzie się już ponawracali i żyją już z Panem Bogiem po kilka lat, są członkami zborów, to kiedy dana osoba wchodzi, powiedzmy, w pierwsze zapijanie, bo cały czas musi się trzymać Pana Boga, to co jest zadziwiającego? Jeżeli to jest małżeństwo, to mąż szuka ofiary, dlaczego zaczyna pić. I to jest już książkowe, obwinia żonę. Ale żona, jeżeli nie wyszła ze współuzależnienia, no kogo ma obwinić? Jego nie obwini, no bo on na nią nakrzyczy. I kogo obwini? A jest chrześcijanką. Pierwsze, co sobie upatruje, to jest liderstwo danej grupy. Uderza w lidera, szuka jego wad, a on to powiedział. Nawet do tego stopnia kiedyś było, że mój mąż w niedzielę zamówiono, bo miał samochód z takim, no jak to się nazywa, z hakiem i zamówiono go, żeby tylko przewieźć łódź z jednego końca, tu jest jeziorak, z tego końca, powiedzmy, to tam było, trwało z 15 minut. I on się zgodził. I osoba z grupy wsparcia, która była chrześcijaninem, to podeszła do niego za tydzień, ty nie możesz być liderem, bo ty w niedzielę pracowałeś, przeciągałeś łódź. No to było zastanawiające. Uderza, swoje wady nie widzi, tylko szybko uderza w lidera, ale w tym czasie ta dana osoba już grzeszyła, zdradzała swoją żonę i szukała ofiary, żeby własne sumienie uspokoić. I taka osoba, powiedzmy to w ten sposób, że żona teraz szuka też ofiary, prawda? No bo trzeba, no kto, dlaczego ten mój mąż pije? No bo pastor jest niedobry, lider jest niedobry, potem cały zbór jest niedobry, bo nie otacza ją opieką. No i w końcu kiedy, a jak będziemy znali swoje stanowisko, co odpowiadać, to mówimy nie. Ty proś Pana Boga, my będziemy się modlić o ciebie. Stop, nie obwiniaj nikogo, to jest niedobre. Ale jak zabrniemy w to, bo my jako chrześcijanie mamy takie miłosierne serce i czasami damy się manipulować w to, jak jesteśmy niedobrzy. Jeżeli twoje sumienie jest czyste, nie daj się manipulować. Powiedz stop. Czy to do męża, czy do osoby, która szuka ofiary, żeby obwiniać siebie za swoje, kogoś za swoje problemy. Osoba, która doznaje przemocy, to w domu chodzi na paluszkach, żeby tylko nie rozgniewać tego, który to czyni. Jest poranek, małżeństwo staje i czytają sobie Biblię, ale żona już patrzy, czy wszystko jest podane tak, jak trzeba, czy herbatka stoi, czy Biblia taki. Tadeuszku, czy wszystko w porządku? On mówi, tak, kochanie, wszystko w porządku. A za chwilę, dlaczego ta herbata jest zimna? I ona chodzi na paluszkach, żeby tylko nie rozgniewać swojego męża. Albo i odwrotnie. To się dzieje w rodzinach chrześcijańskich. I wtedy nawet nie wiemy, kiedy wkrada się grzech, a potem są problemy. W małżeństwie powinniśmy traktować siebie nawzajem jako równe, niezależne istoty, których Bóg powołał do swojego kościoła. Nie manipulować, nie zastraszać, nie krzyczeć. Mąż powinien być przykładem miłości Chrystusa do kościoła, a oboje muszą podlegać Panu i sobie nawzajem, tak mówi list do Efezjan, 5 rozdział. Sprawca jest przekonany, sprawca przemocy, że ma prawo karania żony, kiedy ona nie umie sprostać jego wymaganiom. Do tego stopnia znam człowieka, który jest na grupie, już długo jest trzeźwy, jest członkiem zboru, że traktuje żonę, mówią, że taka jest jego rys charakteru, jako ten podmiot, który ma mu służyć. I pamiętam, ostatnio mieliśmy, no już tak może z 2 miesiące temu, grupę. I stoję ja obok mojego męża. Mieliśmy wtedy nauczanie o przemianie umysłu. Dotyczyło to akurat małżeństw, o poszanowaniu małżonki. I ta osoba, wierzący człowiek, podchodzi do męża mnie całkowicie ignorując. Jestem przecież dorosłą osobą, nie mam 15 lat. Bierze mojego męża na bok i mówi: zabraniam twojej żonie mówić o pokucie i o grzechu w małżeństwach. Ona jest babą i ma swoje miejsce tam, gdzie jest jej poddane. Najbardziej jakby siedziała obok i milczała. Zadziwiający, tak? Człowiek wierzący. Dobrze, że mój mąż zajął stanowisko w tej sprawie i no przestaje. Przychodzi dana osoba, ale to jest jej problem. I teraz to się okazuje. Nie umie zaakceptować gdzieś to, chociaż jest człowiekiem wierzącym. Jak on mówi, kobieta ma swoje miejsce. Myśmy tego wcześniej nie zauważyli, bo nawet jeżeli na końcu się modlimy, trzymamy się za ręce, to jak stała kobieta, to on nie dotknął. I to była pierwsze się światełko nam zapaliło, co jest. Patrzcie, wymaga tutaj też sprawy, żeby uwidocznić dany aspekt, że to jest niedobrze i pokierować człowieka tak, żeby on był podniesiony, bo to jest dobry brat. On ma problem w tym temacie, a ma wiele innych zalet. Każda osoba, która stosuje przemoc, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, chce utrzymać kontrolę nad naszym życiem. Tam, gdzie ktoś kontroluje nasze życie, zastrasza je, jest to przemoc i musimy powiedzieć stop. Mężczyźni czy kobiety w małżeństwach bardzo chcą karać, stosować prawo kontroli i karania. Czasami chcą zastosować dyscyplinę, ale biblijna definicja uległości nie daje prawa mężowi dyscyplinowania swojej żony, jeśli ona nie poddaje się jego wymaganiom. Polecenie stosowania dyscypliny jest przekazane w Biblii dla rodziców do dzieci, a nie męża do żony. Tam jest o dyscyplinie, żebyśmy i rózgi nie żałowali. Mówię o tym, że nie żeby nie stosować przemocy do dzieci, ale rozumiemy się, matki się rozumieją, co to znaczy karanie dzieci. Biblia wyraźnie wskazuje, że znakiem wyróżniającym nas, chrześcijan, wśród tego świata jest jakość dobrego związku z ludźmi w kościele i z domownikami w rodzinie. Jeżeli ktoś przychodzi z zewnątrz, i on obserwują ludzie nas, tak jak apostoł Paweł, będę wracała do dzisiejszego naszego porannego rozważania u Braterstwa Nazaryków. Apostoł Paweł mówił, naśladujcie mnie. I my czasami mówimy w ten sposób, jeżeli odchodzimy od prawideł Bożych, to mówimy, ty patrz na Jezusa, a nie na mnie. To jest nieprawidłowość, bo człowiek, który przychodzi i zaczyna słuchać o Jezusie Chrystusie, on będzie na nas patrzył. Bo na kogo ma patrzeć? On będzie patrzył, jak my żyjemy w domu, jak bracia i siostry odnoszą się do siebie w zborze i wtedy dopiero będzie mówił, ojej, faktycznie, ci ludzie mówią o Bogu i stosują te zasady. Jakim jesteśmy światłem dla ludzi, którzy nie poznali potęgi miłości Jezusa Chrystusa, jeżeli w naszych domach dzieją się takie rzeczy. Żona krytykuje męża, mąż krytykuje żonę, dzieci krzyczą na rodziców, wyzywają się, a potem mówimy do sąsiadów obok, słuchaj, czy chcesz poznać Jezusa Chrystusa? A jeżeli wcześniej widzimy, jak się sami zachowujemy i wtedy się dziwimy, ojej, dlaczego nasi sąsiedzi nie garną się do nas i nie chcą poznać Jezusa Chrystusa? Zadajmy sobie to pytanie. Czy postępujemy tak, jak mówi Słowo Boże? Jest przykazanie Boże, czci ojca swego i matkę swoją, aby ci się dobrze działo. A jak bardzo często nasi młodzi ludzie, nasze dzieci nie okazują nam szacunku. I wtedy też trzeba powiedzieć i naprostować ich myślenie i nazwać rzecz po imieniu. Czy będą nas szanować, to już na to nie będziemy mieli wpływu. Ale musimy nazwać, stop, jeżeli jesteśmy w rodzinie chrześcijańskiej, to jest nieprawidłowo, nie czynisz dobrze. Duch Chrystusowy objawia się miłością, akceptacją i dążeniem do wspierania rodziny i domowników, a nie do krzywdzenia i wykorzystania. Tam, gdzie jest Duch Chrystusowy w zborze, a jest, bo jest, Chrystus jest głową zboru, nie ma wykorzystywania ludzi, nie ma wykorzystywania sióstr, braci dla własnych celów. jeden drugiego wspiera, jeden drugiego szanuje i miłuje. Przekazanie miłości, które nam dał Chrystus odzwierciedla się w naszym życiu. Jeżeli tego nie ma, to zastanówmy się, co my wnosimy do zboru. Czasami się zdarza tak, że są wędrowni zborownicy. Wędrują sobie po zborach i zawsze ten inny zbór jest lepszy od naszego. Ale pamiętaj, że to, co wnosisz do zboru, to Kościół tym nasiąka. Jeżeli wnosisz do zboru miłość, będziesz przekazywał tą miłość dalej. Jeżeli wnosisz niepokój, będziesz przekazywał dalej. Ponieważ Kościół to my, ludzie, to nie są te ławki. Jeżeli my wyjdziemy z tego pomieszczenia, to będzie budynek. Teraz jesteśmy Kościołem, bo to wy jesteście Kościołem. Biblia zachęca nas do tego, abyśmy się nawzajem o siebie troszczyli. Tak jak wspominałam w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, w wersecie 12 jest napisane: czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni na ziemi. Zachęcenie, obietnice z potem pozytywnym zakończeniem. Mateusz rozdział 7, werset 12 mówi: a więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Czasami wymagamy od ludzi szacunku, miłości, a sami co dajemy? A tu mówi: co chcesz, żeby tobie czyniono, to i ty czyń to samo. W pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdziale, w wersecie 11 napisane jest: dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jedni drugiego. Patrzcie, w napomnieniu nie jest to napisane: napominajcie się nawzajem i zostawcie, tylko napominajcie i budujcie się. Napominanie z miłością podnosi danego człowieka i jesteśmy nawzajem zbudowani. Budujcie się, nie niszczcie. Pierwszy list Tesaloniczan, rozdział 5, werset 11. W pierwszym liście Tymoteusza, rozdział 5, werset 8 jest napisane: a kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Nowy Testament, Nowe Przymierze wyraźnie nas uczy, że rozpoznawczym znakiem chrześcijan jest ich jakość relacji w rodzinie i w kościele. Znak rozpoznawczy, jakość relacji, zastanawiające, a jednocześnie zachęcające nas, abyśmy bardzo mocno wertowali Słowo Boże i patrzyli, czego Bóg od nas wymaga, jak mamy się zachowywać, bo są różne cechy charakteru, tak jak Nabal był złośnikiem, ale dlaczego u niego nie było przemiany umysłu? Apostoł Paweł nas zachęca: przemieńcie się. Odnówcie swoje umysły. Postanowienie dzieje się tutaj, chociaż są cztery typy charakteru. Jest też choleryk, ale to nie znaczy, że choleryk musi co chwila wybuchać. Musi temperować swój charakter, tak jak mówi Słowo Boże, aby był uprzejmy, grzeczny, łagodny. A jak zrobisz coś tak, że wybuchniesz, no przeproś. Wystarczy przepraszam, bo nieraz nie panujemy nad swoimi emocjami, bo nie jesteśmy supermenami i kobietami, że mamy wszystko pod kontrolą. Jesteśmy tylko ludźmi, to grzesznymi, bo tak mówi Słowo Boże. Ale trzeba powiedzieć przepraszam. Teraz podam wam kilka niepokojących zjawisk, które się dzieją w rodzinach chrześcijańskich, gdzie jest naruszony fundament życia Bożej rodziny. Pierwszy punkt. Mężczyzna uważa, że posiada nadane przez Boga prawo do kontroli myśli i postępowania żony. Wymaga od niej bezwzględnego posłuszeństwa. Tak nie może być, bo prawo miłości Chrystusa do Kościoła, miłości męża do żony, mówi o przywództwie, który jest sługą. Dana osoba używa Biblii, by usprawiedliwić swoje działanie. Nie jest usługującym przywódcą, ale tylko się skupia na obowiązkach żony. Ty musisz, żono, zrobić i to, ty musisz zrobić tamto, ale do siebie nic nie bierze, co ma być powiedziane. Zastanawiające jest to, że jeżeli osoba, której zanika już kochanie, nie umie dać miłości dalej. Miłość, która jest w nas i my kochamy, też przekazujemy tą miłość dalej. Osoba taka uważa, że opinia żony jest całkowicie bezużyteczna. Ma wszystko, na wszystkie tematy ma odpowiedź. A jeszcze otwiera Biblię i tu jest tak napisane: co ty też? Nie, no ty masz złe poznanie, ja mam lepsze poznanie. I nie patrzy, czy to jest dyskusja w domu, bo można sobie polemizować w domu, nie ze wszystkim się zgadzać. Ale jest środowisko, powiedzmy, otwarte i żona ciągle słyszy od męża krytykę. To trzeba się zastanowić: oj, chyba ten mąż gdzieś zboczył z drogi Bożej. Nie ma w nim światłości Jezusa Chrystusa. Niezależnie ile żona się stara, danemu mężczyźnie ciągle coś nie pasuje. Czy to w wyglądzie, czy w słowie, czy w domu. Wszystko jest na nie. Ale on wszystko robi pozytywnie. I ktoś mi może powiedzieć, jeny, to nie dotyczy małżeństw chrześcijańskich. Oj, byśmy się zdziwiły, że jednak to dotyczy. Osoba taka jest zazdrosna i zaborcza o żonę, a szczególnie kiedy żona rozmawia w zborze z braćmi. Przecież się witamy, możemy porozmawiać, to tylko taki mąż patrzy, no z tym to za długo rozmawiałaś. Ty wiesz co, ty chyba z nim flirtujesz albo romansujesz. Myśli ciągle negatywnie. To jest aż nie do pomyślenia, żeby była taka kontrola nad żoną. Ten człowiek ma problem z przemocą. Kiedy coś nie wychodzi tak w domu, coś się dzieje negatywnego, obwinia za wszystko żonę, bo to przez ciebie. Dzieci powiedzmy pójdą gdzieś w bok, no zrobią coś negatywnego. Jak ty wychowałaś tę córkę? To ty to wszystko zrobiłaś. Ona mówi, nie mężu, przecież razem wychowujemy. Ja nie, bo moja postawa by była inna. Nie ma odbrania na siebie obowiązku za wychowanie dzieci razem w spójności. Siebie widzi ciągle taka osoba jako dobrego, inni są ciągle źli. Nie wiem, czy nieraz zauważacie, że są w zborach osoby, że ja to czynię ciągle dobrze, a jeżeli coś wychodzi jakaś awantura, czy wychodzą jakieś zatargi, to z mojej strony nie, to ten ktoś drugi i nie da sobą pokierować. Jest to też niedobre. Zamiast rozprawić się ze swoimi członkami, ciągle obwinia innych, kościół, braci, sióstr za swoje przewinienia. Nie ma pokory w takiej osobie. I teraz co powiemy? Jej, jaki on grzesznik. Jeżeli widzimy tak, bierzemy na stronę, napominaniu mówimy, nie rób tego, ale w swoich komorach módlmy się o taką osobę, bo to jest nasz brat czy siostra. I nauczania takie też dobre są w zborach, na takich spotkaniach, żeby wiedzieć, jak postępować. Osoba taka nie dostrzega potrzeby zmian swojego postępowania i rozwoju duchowego. Jeżeli nie dostrzega, to nie ma świadomości. Więc trzeba znowu się modlić i też nie przy wszystkich brać na stronę i mówić, słuchaj, coś nie tak z twoim postępowaniem. Jeżeli zacznie się burzyć, idź do swojej komory, módl się o taką osobę, żeby przyjął to, co Słowo Boże mówi. Co na temat przemocy mówi Słowo Boże? Psalm 11, werset 5 jest napisany w ten sposób. Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego, a nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. Wyraz nienawidzi jest bardzo drastyczny czasami. Tylko my tak lubimy mówić, Bóg jest pełen miłości, miłosierdzia, ale Bóg nienawidzi grzechu. Nienawidzi. W Malachiaszu rozdział 2, 13-14 werset jest napisane. Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień, lecz On nie może już patrzeć na ofiarę, ani ją przyjąć łaskawie z waszych rąk. A wy mówicie dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą, a między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żona związana z tobą przymierzem. List do Kolosan, 3 rozdział, werset 8 mówi, a teraz odrzućcie i wy, to jest nakaz, odrzućcie to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa wychodzące z ust waszych. Pan Bóg do nas mówi, wy odrzućcie, ja wam pomogę, ale chociaż starajcie się odrzucić to, nie robić tego, niech owoc Ducha Świętego będzie w was. Psalm 140, werset 2-3 mówi, wybaw mnie, Panie, od człowieka złego, od ludzi okrutnych, uszczerz mnie, knują złe rzeczy w sercu, każdego dnia wszczynają spory. Czy to jest do ludzi ze świata? Nie. Wszczynają spory. Jest zadziwiające, że jest napisane, że w czasach ostatecznych z nas powstaną fałszywi prorocy, fałszywi nauczyciele, a 7 rzeczy nienawidzi Pan Bóg. I między innymi w tych 7 rzeczach, których nienawidzi, to są ci, którzy wszczynają spory. I tam w tych 7 rzeczach, które jest w przypowieściach napisane, tam nie ma akurat ani o cudzołożnikach, ani o pijakach, tylko jest napisane ci, którzy wszczynają spory. A ten mały język, który tutaj mamy, jest takim małym ogniwem, niedużo waży i niedużo mierzy, a potrafi narobić większe zło niż bomba atomowa. A w szczególności w zborach. Niech on tylko tak się tam znajdzie, gdzieś jakoś... I plotka potrafi zniszczyć życie człowieka, zniszczyć zbór. Nawet jeżeli jest prawda i to jest grzech, to tym języczkiem możemy modlić się i błogosławić. ponieważ jesteśmy rodziną. I czasami jest tak, że mówimy, jeju, świat nie dąży do Boga, ale ten świat patrzy na nasze życie i co mówi? Kobieto, mówi do mnie, Danka, ty się zamknij, ty spójrz najpierw, jak ty się wyrażasz, co ty mówisz, a potem mi powiedz o Jezusie Chrystusie. I musimy się nad tym zastanowić, że Bóg nas kocha. I tak jak powiedziałam, jesteśmy wyrysowani na Jego dłoni, ale musimy przestrzegać prawa Bożego. Nigdzie w Biblii nie czytałam, żeby Bóg dał mężowi prawo karania żony i to takiej karania fizycznego. Dyscyplina, którą Bóg nam przekazał, należy do dyscyplinowania dzieci, a nie żony. Jak radzić sobie z osobą, która wywołuje przemoc? Dobrze mówić, jak to jest, ale teraz jak sobie poradzić? Opieramy się ciągle na Słowie Bożym. W Księdze Przysłów, 14 rozdziału, wersetu 7 jest napisane: trzymaj się z dala od głupca. Zadziwiające, że Bóg nazywa pewne rzeczy po imieniu. Trzymaj się z dala od tego, który ciągle wywołuje kłótnie, spory. Odseperuj się od niego. I teraz odseperuj się, trzymaj dystans do zagniewanej osoby tak długo, aż gniew przeminie. Jeżeli jest kłótnia w domu, jest to rodzina chrześcijańska, oddal się od tego, który wybucha gniewem. Milcz, po cichutku w duszy się módl. I nie szukaj w tym czasie jakiegokolwiek kontaktu słownego, bo nie wiem jak wy, ale ja to spraktykowałam u siebie. Jak zaczynałam mieć dylematy z mężem, ja jedno słowo, on jedno słowo, a ja pięć. On pięć słów, a ja 15. I tak to się wszystko zaczęło. W końcu cały dom już był ogarnięty kłótnią. A jakbym tak po cichutku sobie się wyciszyła, jak chodzimy z Bogiem, się wyciszymy, bo Duch Święty nam pomoże. To on by powiedział pięć słów, a ja bym milczała. Jemu się może stało nudno, by już potem nic nie mówił. Zależy też od postawy, od drugiej osoby. To się nazywa oddzielenie emocjonalne, wyciszenie się przed Bogiem. Nie dajmy się wciągnąć w nastrój gniewu i złości, ale powiedzmy też stop. Musimy znać jako ludzie Boży swoją wartość, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta. Stop. Nie będę się kłóciła, nie będę się złościła, ale mam swoją wartość. Jestem dzieckiem Bożym i nie chcę, żeby mnie znieważono. Ale też musimy się nauczyć przyjmować napomnienia wtedy, kiedy wiemy, że to jest napomnienie do nas. Spokojnie i z godnością. Przebaczenie. To jest tak, jak Irenka mówiła, że przebaczyła swojemu mężowi, jego znajomej, i to przebaczenie spowodowało, że od niej zniknął ten ciężar gorzkości. Pamiętam, kilka lat temu jedna z osób wierzących bardzo mnie poraniła, także to było dla mnie szokujące, ale się źle z tym czułam. Zaczęłam się modlić o daną osobę, prosząc, żeby Pan Bóg mi nauczył przebaczyć. I nie minęło tak może z 2 tygodnie modlitwy. Ja idę ulicą, patrzę, no a ta osoba idzie naprzeciw mnie. Ja mówię, no Panie Boże, no już takie coś zrobiłeś, teraz co mam zrobić? Od razu osąd. Błogosławiłaś, modliłaś się i co zrobisz? Idę naprzeciw, podeszłam, się witam. I to jest wtedy, a potem znowu już Bóg dalej naprawia. A jakbym przeszła na drugą stronę ulicy, to po co ta moja modlitwa? Ona by była duszewna, by była hipokryzją przed Panem Bogiem. W Rzymie, w liście do Rzymian, rozdział 8, wersecie 26 jest napisane tak. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej, nie wiemy bowiem o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysławionych westchnieniach. Zamiast mówić Bogu, jak ma działać, wycisz się przed Nim, poczytaj sobie psalmy, Słowo Boże, mów Jezusowi o swojej miłości i to będzie się stopniowo naprawiało. Jeżeli jest stosowana przemoc w rodzinie chrześcijańskiej i to narasta, będę was zachęcała, żebyście szukały pomocy u pastora, u starszych zboru, przedstawić swoją sytuację, bo my jesteśmy rodziną. I pastor, rada zboru powinna wiedzieć, że siostro, bracie, potrzebujesz pomocy. Umocnij także swoją pozycję w Jezusie Chrystusie. Kim jesteś w Jezusie Chrystusie? Światłością świata, dzieckiem Bożym. Trzeba wiedzieć, ponieważ tam nie stosuje się przemoc, wkrada się grzech, a diabeł tylko czyha, żeby nas zniewolić i żeby nas skłócić. Więc ty umacnia się w Jezusie Chrystusie i mówisz w ten sposób, że Pan Bóg nad wszystkim czuwa. i jesteś dzieckiem Bożym. Będę was zachęcała, abyście zastosowały modlitwę błogosławienia osoby, błogosławienia męża czy mąż błogosławienia żony, wtedy, kiedy następuje przemoc. Błogosławienie tym, którzy czynią dla nas niedobrze, ma bardzo ważny wymiar duchowy. I kiedy modlę się głośno i błogosławię, diabeł to słyszy i mówi: o, ona odkryła już tą prawdę Bożą dotyczącą błogosławienia. I musi się wycofywać. Czasami też się modlę w myślach, bo diabeł słyszy to, co wypowiadamy, ale on nie zna naszych myśli. Myśli tylko zna Jezus Chrystus. W Trenach, w trzecim rozdziale, 55 werset do 58, jest napisane takie słowo Boże. Wzywałem Twojego imienia, Panie, z głębokiego dołu. Wysłuchałeś mego głosu. Nie zamykaj swego ucha na wołanie i błaganie moje. Zbliżyłeś się do mnie, gdy Cię wołałem. Mówiłeś: nie bój się. Ty, Panie, poprowadziłeś moją sprawę i wybawiłeś życie moje. Wołanie do Boga, a najpierw błogosławienie. To jest słowo Boże, które nas zachęca, że Pan Bóg nas słyszy. Pragnę jeszcze takie coś zaznaczyć, że w rodzinie, w której jest przemoc, każdy jest poraniony. Sprawca w dzieciństwie, jak Irenka zaznaczyła, że jej mąż był bity w dzieciństwie. Ofiara obecnie jest poraniona, a dzieci na całe życie, ponieważ to oglądają. Jest to tragedia i ktoś musi to przerwać. Przerywa ten, który wstaje, modli się, walczy o daną sprawę i zajmuje stanowisko. Stop, nie będę słuchała, nie będę tego słuchał. Ta nadzieja jest związana z tym, że my poznaliśmy Jezusa Chrystusa i On nam daje to siłę i moc do przetrwania. Jest nadzieja dla naszych dzieci, bo przecież chodzą na szkółki, uczą się praw Bożych. Nadzieja w Jezusie Chrystusie, jesteśmy na nabożeństwach, wspieramy się. U nas w Ostródzie mamy jak te grupy wsparcia dla kobiet. Jeżeli mamy problemy, mówimy sobie. Mamy taki regulamin, że to, co się mówi na grupie wsparcia, a jest to intymne zwierzenia, nie może wychodzić poza grupy, ponieważ to jest tu, a tylko po to mówimy, żeby się nawzajem wspierać i się nawzajem modlić. W Księdze Jeremiasza, w 22 rozdziale od 11 do 13 wersetu są takie słowa Boże, które zaraz przeczytam. To będzie zakończenie tego wywodu, które były dla mnie zachęceniem, podniesieniem i pragnę im także wam przekazać. Tak mówi Pan, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niewoli, aby zgotować wam przyszłość, natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy będziecie szukać mnie, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. To mówi Pan Bóg. Więc dla mnie to jest prawda. Ja tego nie odkryłam. Gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem, ja wam się dam odnaleźć. Gdy nawrócicie się do mnie z całego swojego serca, wysłucham waszych modlitw. Jest to zachęcenie dla mnie, aby wołać, modlić się. Wielka jest moc w modlitwie, wielka jest siła w modlitwie i wielkie jest to, że jesteśmy dziećmi Króla, dziećmi Bożymi. Jeżeli pozwolicie, bym teraz się pomodliła. Powstańmy, to jest koniec naszego spotkania dzisiejszego, koniec ostatniego wykładu. Boże Ojcze Wszechmogący, przychodzimy do Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Tak jak, Panie, stoimy tutaj dzisiaj przed Twoim obliczem, wołamy, abyś wysłuchał naszego wołania, abyś uleczył to, co jest poranione w naszych sercach, abyś uleczył, Panie Jezu, nasze domy, bo tak mówi Słowo Twoje, a Ty powiedziałeś, Panie, że jeżeli będziemy prosić o rzecz zgodne z Twoją wolą, to otrzymamy, a Twoją wolą jest, Panie, opieram się na Słowie Twoim, aby nasze domy odzwierciedlały miłość Twoją do Kościoła. Proszę, prowadź nas, Panie Jezu, każdą nas osobna. Te, które potrzebują miłości, otocz miłością. Te, które potrzebują pokrzepienia, pokrzep. Te, które potrzebują uleczenia, ulecz, Panie, bo dzisiaj Twój Kościół złożony z córek i synów Twoich woła o pomoc Twoją, bo sami nie damy rady. Ale mając Ciebie, Jezusa Chrystusa okrzyżowanego i zmartwychwstałego, wołamy do Ciebie, Panie mój Abba Ojcze, i oddajemy się pod Twoją osłonę, a krew Twoja nas oczyszcza z każdego grzechu, a Ty, Panie, nas podnosisz. I mówimy do Ciebie, Panie Jezu, że miłujemy Cię, bo jesteś naszym Bogiem, a my jesteśmy Twoimi dziećmi. Niech jutrzejszy dzień, Panie, kiedy Twój Kościół spotka się na nabożeństwach w całej Polsce, przemawiaj do nas, Panie, abyśmy miały uszy otwarte, co Duch mówi do zborów, i oczy otwarte, Panie, to, co chcesz nam przekazać. I abyśmy się nawzajem miłowały, jak Ty nas umiłowałeś i miłujesz Kościół. Dziękuję Ci, Panie, za każdą chwilę tu spędzoną. Jest dla mnie, Panie, zaszczytem, że mogę tutaj dzisiaj stać przed Twoim Kościołem, przed tym zborem, którego Ty jesteś głową, i mówić, że nasz Bóg, Jezus Chrystus ukrzyżowany, jest zmartwychwstały i jest w Duchu Świętym w swoim Kościele. Niech Tobie, Ojcze, będzie chwała w imieniu Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Amen.